Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, jest niedziela, 11 grudnia. Do dzisiejszej rozmowy zapraszam Tomasza Terlikowskiego. Dzień dobry Panie Doktorze, Panie Redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Tomasza Terlikowskiego z RMF FM i Pana Doktora Dariusza Lipińskiego. Kłaniam się.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Chciałbym rozpocząć naszą audycję od informacji z porozumienia. Na nadzwyczajnym kongresie tej partii Jarosław Gowin rezygnuje z funkcji prezesa porozumienia. Partią pokieruje posełanka Magdalena Sroka. Jednakże porozumienie to typowa partia personalna, wisząca na liderze. Wydaje się, że jest to już koniec tej formacji. Porozumienie dobija do wielu krótkotrwałych formacji politycznych, które no właśnie na jednym liderze całą szalę swojego zwycięstwa wkładały i przegrały. Można by tutaj partie, których nas nawet często nie pamiętamy, wspomnieć, jak chociażby partia Janusza Palikota, ale i wiele innych. Czy uważacie, że jest to już polityczna emerytura Jarosława Gowina? To znaczy, czy to jest już przedstęp do odejścia Jarosława Gowina z polskiej polityki? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy nowe byty polityczne mają w Polsce jeszcze szansę? Czy nie dobijamy tym samym do typowych dla demokracji, silnych demokracji sytuacji, w których to liczą się trwałe, duże, stabilne, posiadające stabilne elektoraty partie. I co to może oznaczać w sumie dla takiego nowego bytu politycznego, jakim jest partia Szymona Hołowni 2050? Czy ona też podzieli ten los? Ale na początku o Jarosławie Gowinie, Tomasz Terlikowski.
Wygląda na to, że porozumienie oczywiście przestaje istnieć od jakiegoś czasu. I że jego celem jest, dlatego rezygnuje Jarosław Gowin, no bo celem w tej chwili polityków porozumienia jest wejście w jakąś szerszą formułę koalicji nowej, czy to będzie jakiś jeszcze doczepiony element do PSL-u Koalicji Polskiej, czy to będzie, jak się sugeruje od jakiegoś czasu, jakiś element koalicji, nazwijmy ją centrowej, z leciutkim wychyleniem w prawo, czyli Szymona Hołowni, PSL-u, Koalicji Polskiej, czy to wreszcie będzie jedna lista z Platformą. Tak naprawdę to jest warunek, który bardzo mocno stawiali niektórzy z liderów, czyli wyeliminowanie Jarosława Gowina i on no, podejmuje taką decyzję trochę po to, żeby tych kilkunastu, kilkudziesięciu działaczy i posłów jakoś przekazać dalej, żeby ich kompletnie nie pogrążyć.
Dla mnie to jest akurat... Po co komu nierozpoznawalni posłowie?
Odpowiem w ten sposób. Jarosław Gowin oczywiście jakieś struktury zbudował. Nieduże, nie tak bardzo silne, jak oczywiście mają te potężne partie, ale w przypadku bytów nowych ataką będzie potencjalna koalicja. No oczywiście PSL ma struktury najlepsze ze wszystkich tych partii. Polska 2050, gdybyśmy przyjęli to rozstrzygnięcie, bo ja nie wiem, czy ono zajdzie, też ma jakieś, ale znowuż nie wszędzie tak samo dobre. No mamy też trochę samorządowców po stronie Gowina, więc jakiś zestaw dóbr, nie za wysoki, to też ja bym nie wróżył bardzo silnych miejsc na listach tej grupie osób, no ale jakieś dobra, o tak powiedzmy, polityczne, nieduże, ale są wnoszone. Jarosław Gowin oczywiście jest politykiem rozpoznawalnym, ale z perspektywy części elektoratu, szczególnie gdybyśmy mieli mówić o jakiejś jednej bardzo szerokiej liście, no to z perspektywy tego elektoratu on byłby elementem tnącym poparcie, a nie wspierającym. W przypadku węższych koalicji, na przykład rzeczywiście dwóch czy trzech opozycyjnych koalicji, o których się mówi, no trzech w zasadzie, nie dwóch, bo lewicowej, tej centro z lekkim wychyleniem w prawo i Platformy z jakimiś przybudówkami, no to w przypadku, gdyby miał być z PSL-em, to mógłby stanowić pewną potencjalną korzyść, no ale tu znowu, jeśli rzeczywiście potem te koalicje miałyby ze sobą wejść w szerszą koalicję, to wtedy Jarosław Gowin byłby przeszkodą. Wydaje mi się, że Jarosław Gowin jednak podjął decyzję o wycofaniu się z życia politycznego i jego historia jest dla mnie takim przykrym przykładem, że intelektualiści niekoniecznie sprawdzają się w bieżącej partyjnej polityce.
Ale czy tylko intelektualiści, zwracam się do Dariusza Lipińskiego, ponieważ jednak Jarosław Gowin bardziej jako intelektualista, mniej jako intelektualista, ale bardziej jako taki trochę rozgrywający w polityce się kojarzy. Raczej to jest twarz obecna Jarosława Gowina. I czy nie jest tak, że jak to się nieładnie mówi w slangu politycznym, Jarosław Gowin trochę się zakiwał. Na początku zrobił woltę, będąc jeszcze politykiem Platformy Obywatelskiej, później zrobił woltę w Prawie i Sprawiedliwości. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość no nie może mu zapomnieć sprzeciwu wobec wyborów kopertowych, którego był autorem. Czy ta nielojalność zdaniem większościowej części Zjednoczonej Prawicy nie była początkiem końca Jarosława Gowina? Dariusz Lipiński.
No mnie jest bardzo niezręcznie komentować posunięcia Jarosława Gowina, bo ja przecież byłem jego współpracownikiem przez ładnych parę lat i dlatego tutaj od jakichś takich jednoznacznych ocen wolałbym się zdystansować. Natomiast oczywiście ma pan redaktor rację. Ja bym to sformułował może tak, że nie używałbym tutaj tych terminów nielojalność, bo tak jak mówię, nie bardzo mi też wypada. No ale nieczytelność i takie niezrozumienie również wśród jego bliskich współpracowników, jego no, takich wolt, tak, no bo nie można w odstępie kilku dni występować wspólnie z innymi liderami Zjednoczonej Prawicy i coś popierać, a kilka dni później odżegnywać się od takich posunięć. No nie można też przez 6 lat popierać obozu Zjednoczonej Prawicy, a później jako główny punkt programu właściwie ogłaszać odsunięcie PiS od władzy. To są rzeczy, które, tak jak powiedziałem, nawet wśród bliskich współpracowników Jarosława Gowina były niezrozumiałe. Na co dopiero mówić o tak zwanych zwykłych wyborcach, którzy tę wiedzę o polityce mają
czerpią. Zatem uważa pan, że tego obawiają się być może politycy opozycji, ponieważ ostre słowa Donalda Tuska skierowane do Jarosława Gowina, że to on będzie rozliczany, a nie będzie rozliczał, wskazują na wręcz nawet taką wojenną ścieżkę, ale czy to nie jest tylko taka polityczna fasada, a tak naprawdę chodzi o to, że nie chcą tak niestabilnego polityka żaden obóz polityczny, no raczej nie zdecydowałby się na kogoś tak chwiejnego, może to jest problem.
Myślę, że tak, ale jest też prostszy powód. Do tej chwili osoba Jarosława Gowina chyba raczej odbierałaby głosy niż ich przysparzała. Ja zgadzam się, że same struktury porozumienia jakkolwiek no nie są potężne, ale mogą być atrakcyjne na przykład dla PSL-u w miastach, no bo PSL w tych większych miastach jest słabo zakorzeniony, czy dla partii pana Hołowni, która no też no dopiero się buduje. Te struktury porozumienia mogą być niezbyt silne, no ale jednak to zawsze jest. To są jakieś biura poselskie, to są jakieś takie miejsca, wokół których można coś budować. Więc to jest pewnie atrakcyjne. Natomiast myślę, że sam Jarosław Gowin zdał sobie sprawę z tego, że on może, albo mu podpowiedziano, że on może być obciążeniem, więc jeśli miałbym tutaj prorokować, to myślę, że on sam, no postawiłbym hipotezę, że nie wystartuje w wyborach, natomiast no ładnie z jego strony, że powiedzmy chyba jakąś szalupę ratunkową spuścił dla swoich współpracowników, żeby oni z tego potopu czy z tej burzy mogli się jakoś tam uratować.
Tomasz Terlikowski, czy faktycznie nie wystartuje?
Myślę, że nie wystartuje, bo skąd miałby wystartować? To znaczy, to jest jednak pytanie najbardziej fundamentalne. To znaczy, My cały czas nie wiemy, co się wydarzy, bo politycy opozycji bardzo starannie unikają jednoznacznych deklaracji. To znaczy Platforma cały czas mówi jedna lista albo wszyscy startują osobno. Hołownia cały czas mówi zobaczymy, jeszcze mamy chwilę czasu. A PSL cały czas proponuje trzy zasadnicze listy, no ale nie wiemy, w jakiej formie opozycja pójdzie do wyborów. Natomiast no, gdyby była jedna lista, to oczywisty sposób Donald Tusk, który jest, wbrew temu, co się często mówi, politykiem równie brutalnie traktującym, a nawet brutalniej czasem traktującym swoich współpracowników i jeszcze rzadziej wybaczającym niż Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński potrafi to zrobić. Czego przykładem jest Zbigniew Ziobro, czego przykładem jest Jacek Kurski, którzy występowali przeciwko PiS-owi i są na listach. Natomiast Donald Tusk przebacza dużo rzadziej, no i na jednej liście dla Jarosława Gowina nie ma miejsca. Czy byłoby miejsce, gdyby była to lista Polska 2050 PSL i jakieś jeszcze przybudówki? Może, ale wtedy rzeczywiście jest istotne pytanie, na ile to by było wzmocnienie tej listy, a na ile byłoby to jej osłabienie. My wiemy, jeszcze sam Jarosław Gowin o tym w końcu powiedział, że on sam boryka się z problemami zdrowotnymi, no więc być może uznał, że to nie jest właściwy czas, żeby startować i myślę, że na tym etapie startować nie będzie, ale oczywiście mamy do wyborów jeszcze moment, no prawie rok, niecały i bardzo różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć, ale nie zakładam, że miałby teraz startować, bo nie wykonywałby takich ruchów, gdyby miał to zrobić.
Panie redaktorze, a co z oceną pracy Jarosława Gowina w Zjednoczonej Prawicy? Przecież on jest autorem wielkiej, potężnej, można by powiedzieć, reformy szkolnictwa wyższego, która jest raczej krytykowana niż chwalona. Czy jest w ogóle przestrzeń do powrotu do takiej merytorycznej debaty o dorobku Jarosława Gowina, Tomasz Terlikowski?
Znaczy, gdyby chcieć ją prowadzić, to trzeba by ją zacząć od jego pierwszej reformy, którą przeprowadzał jeszcze w rządzie Platformy Obywatelskiej. To są rozmaite reformy prawne. One są oceniane rozmaicie przez różnych ekspertów. Ja nie chcę tego podejmować, no ale to jest pierwsza reforma, którą on prowadził, pamiętajmy. I druga to jest rzeczywiście reforma szkolnictwa wyższego. Ja jestem do niej dość krytycznie nastawiony, bo moim zdaniem ona jest bardzo mocno uderza przede wszystkim w kierunki humanistyczne i społeczne. Jest miejscami absurdalna i tak naprawdę nie zrobiła tego, co miała zrobić. To znaczy, wbrew temu, co Jarosław Gowin zapowiadał, ona tych elementów nie zawiera, które miała zawierać. I z tej perspektywy można powiedzieć, to nie jest wielki sukces Jarosława Gowina. Nie udało mu się to, żeby mówić już o osiągnięciach czy o debatach politycznych, a nie o także istotnych oczywiście osiągnięciach jego ministerialnych, no to nie udało mu się zbudować alternatywnej, silnej, konserwatywno-liberalnej prawicy.
Myślę, że słowa Tomasza Terlikowskiego krytyczne a propos reformy szkolnictwa wyższego to miód na serce rektorów, którzy być może teraz nas słuchają. Bo to
ale ja chciałem powiedzieć, że wielu rektorów zapomina, że niestety część tych elementów najbardziej dyskusyjnych reformy Jarosława Gowina, to wynika z ich własnych sugestii, o tak bym powiedział. Więc tak naprawdę nikt w tej chwili Gowina za tą reformę, albo prawie nikt nie chce bronić. Ta reforma także szkołom, w których on sam pracował, szkołom wyższym, które tworzył, specjalnie nie pomogła.
Proszę Państwa, postawmy tutaj kropkę, jakkolwiek wydaje się, że do losu porozumienia będziemy jeszcze wracać, wszak tak jak powiedzieli rozmówcy moi, jest jakaś przestrzeń na zagospodarowanie tych niewielkich, ale jednak struktur politycznych. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do części międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa. Ze mną Dariusz Lipiński i Tomasz Terlikowski, a w części międzynarodowej chciałem Was zapytać o akcje niemieckich służb skierowanych wobec organizacji o nazwie Obywatele Rzeszy. Według niemieckiego rządu ta organizacja, towarzystwo w sumie, które skupione jest wokół niejakiego księcia Henryka XIII Heuss, chciała obalić państwo. Faktycznie organizacja ta werbowała byłych wojskowych i funkcjonariuszy, ale też bardzo trudno jest przypuszczać, by jej siła polityczna, która jest żadna do organizacji, należy na przykład była już 71-letnia posłanka AfD, żeby ona była w stanie zorganizować jakikolwiek pucz. Do ujęcia 25 osób i przeszukania około 50 mieszkań użyto aż 3000 uzbrojonych funkcjonariuszy. O co w tym chodzi? Czy mamy do czynienia z poważnym problemem, czy też z jakąś farsą polityczną?
No istotnie pierwsze wrażenie to jest takie bardzo silnie operetkowe, tak? No jakiś kandydat na króla czy na regenta chyba, Henryk XIII Reuss, jakiś powrót do stanu nawet chyba z roku 1918, z tego co gdzieś wyczytałem. No wygląda to właśnie groteskowo, operetkowo naprzeciwko tego no, stają, tak jak pan redaktor powiedział, kilka tysięcy funkcjonariuszy. Tu warto też dodać, że dokonano przeszukań, gdzieś sobie znalazłem te dane, ponad 100 obiektów w 11 landach, a zatrzymania były także we Włoszech i w Austrii, więc to była naprawdę wielka operacja. Wydaje mi się, pierwsza taka hipoteza, jaka się nasuwa, no to, że cel był głównie wizerunkowy, to znaczy poprawa no nie najlepszego wizerunku rządu niemieckiego. Z tego co wiem, pani minister Faeser, no również przyda się poprawa wizerunku, czy jakiś dobry PR, ponieważ ona przymierza się do funkcji premiera Hesji w nadchodzących wyborach landowych. Także myślę, że głównie chodzi tutaj o taki aspekt wizerunkowy, tym bardziej, że to środowisko tych obywateli Rzeszy, ono jest znane Urzędowi Ochrony Konstytucji Niemieckiemu i oni są, że tak powiem, na bieżąco monitorowani. Jakkolwiek jest jedna rzecz, która jest niepokojąca, to, że jednak jest to, mamy do czynienia też ze sporą skalą zwerbowania byłych wojskowych i policjantów i w ogóle członków służb porządkowych, więc to jest troszeczkę niepokojące. No, warto też pamiętać, że zanim w roku 1933 Hitler doszedł do władzy, no to mniej więcej 10 lat wcześniej miała miejsce też taka próba puczu, która pewnie w tamtych czasach też wydawała się groteskowa, operetkowa, a jednak po iluś tam latach okazało się, że ten ruch, no wiadomo jak to się skończyło.
Czy mamy zatem do czynienia z takim ruchem wyprzedzającym, który ma być lekcją z historii, bo trudno nie przyznać racji ostatniej uwadze Dariusza Lipińskiego, że gdyby wcześniej w Republice Weimarskiej zareagowano na różne ekscesy ekscentrycznych zwolenników Hitlera, być może hitleryzmu by nie było. Jednakowoż tutaj powiem szczerze, nie widzę specjalnie pewnego potencjału politycznego. No, jeśli jednym z puczystów jest była posłanka AfD, 71-letnia kobieta Brigitt Malzach-Winkemann, no to raczej trudno mi sobie wyobrazić, by politycy takiego formatu mogli już nie tylko wygrać wybory, ale zrobić też pucz. Jak na to patrzy Tomasz Terlikowski?
Znaczy, pewnie różnica jest podstawowa jedna, to znaczy nie ma na tym etapie, to pamiętajmy to, dynamika społeczna jest różna, tego poziomu frustracji, jaki był w Niemczech Weimarskich. Niemcy wprawdzie wojnę tak pierwszą, jak i drugą przegrały, no ale od tego momentu Niemcy, od II wojny światowej Niemcy się odbudowały, są w tej chwili europejską potęgą. Słabnącą oczywiście z problemami poważnymi, ale no, to nie jest sytuacja lat 20. czy 30. z Niemiec Weimarskich. To jest pierwsza różnica. Druga, no trudno się nie zgodzić. To wygląda jak scenariusz dość kiepskiej powieści sensacyjnej. Henryk XIII, którego rodzina się wypiera i mówi, że to wariat, ta posłanka. Ta ambasada to jest jeszcze ciekawszy wątek. Ta Rosja, która no ma dokładnie takie same emocje, jak my mówimy, no bo przecież to podają służby niemieckie, że oni się próbowali skontaktować z Rosją i uzyskać jakieś jej poparcie, no bo ten powrót do rozmów na temat granic z 1937 roku, no to wymagałby rozmów z Rosją oczywiście. No ale Rosja uznała, że oni są niewiarygodni, że są nieprawdziwi, że w ogóle są durnowaci, więc nie chciała z nimi rozmawiać, co też pokazuje pewne to, że nawet Rosjanie uznali, że to jest ruch oporytkowy. Natomiast, i tu się zgadzam całkowicie, jeśli coś było niepokojące, to fakt, że rzeczywiście zwerbowano kilkunastu byłych oficerów różnych służb i że, to też jest informacja, którą podają służby niemieckie, próbowano prowadzić werbunek w wojsku. I teraz to są rzeczy pewnie jakoś niepokojące. No i pewnie niepokojące mogło być to, że wprawdzie Rosja oczywiście jakieś pomysły odrzuciła, ale być może zaniepokojono się tym, że oni się mogą zwrócić z tą prośbą po raz kolejny. Mnie jest bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, i to już jest moja ostatnia refleksja, na ile wśród społeczeństwa niemieckiego tego typu emocje mogą być żywe. Wydaje mi się, że nie są żywe, że nawet jeśli jest jakaś grupa, która mogłaby to podejmować, to ona jest mniejszościowa i że zupełnie w innym kierunku kierują się obecnie, no, obecne w każdym społeczeństwie frustracje społeczeństwa niemieckiego.
Dariusz Lipiński, czy już nie tylko w Niemczech, ale w Europie jest przestrzeń do takiego typu działań, które mogą, powiedzmy, omijać centralną, demokratyczną, formalną politykę? Czy uważa pan, że jest to tylko, może nie tylko nawet jakiś akt, czy kabaretowy, jak mówiliśmy, czy to, powiedzmy, wyprzedzający, ale myślę teraz tutaj o akcji niemieckich służb, ale czy generalnie można by stawiać takie przypuszczenie, że to się może niejako gdzieś w jakichś innych warunkach powtórzyć? Taka akcja próby zmontowania, no, obalenia legalnie wybranych rządów.
Wydaje się, że w tej chwili nie, ale dynamika rozwoju sytuacji w ostatnich kilku latach, poczynając no przynajmniej od pandemii COVID-a, no jest taka, że naprawdę trudno coś z jakimś takim bliskim pewności prawdopodobieństwem przewidywać, ponieważ pojawiło się wiele czynników absolutnie takich no dotychczas nieznanych. Tutaj warto wspomnieć również o tym, że jednak skala tych skłonności ekstremistycznych w Niemczech, ale myślę, że to nie dotyczy tylko Niemiec, w ostatnich latach wzrosła. Ta popularność AfD na przykład w Niemczech, ona rośnie.
Na przykład w Hiszpanii, no, inspirowana próba separacji z Madrytu od Barcelony, prawda?
Widać, różne takie wcześniej nietypowe zaangażowania polityczne, no, sprzyjał im również ruch protestu przeciwko, ten antyszczepionkowy, czy generalnie te różne ruchy protestu związane z pandemią COVID. Nie wiemy tak naprawdę, jak się potoczy kryzys no zwłaszcza energetyczny, związany z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Pamiętajmy, że jeszcze nie rozpoczęła się zima tak naprawdę, a co będzie za 3 miesiące, w jaki sposób ta zima wpłynie na społeczeństwa Europy, nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. Więc odpowiadając na pańskie pytanie, wydaje mi się, stosując dotychczasowe kryteria, do których jesteśmy przyzwyczajeni, no to nie powinno być jakichś radykalnych zmian, o które pan pytał, ale no być może w ogóle mamy do czynienia, tylko jeszcze o tym nie wiemy, no z końcem tego świata, jaki znaliśmy do tej pory.
I z tym samym pytaniem zwracam się na koniec tej części do Tomasza Tarnikowskiego. Jest w Europie, pańskim zdaniem, czy w ogóle w miejscach, gdzie demokracja działa na wzór zachodni, przestrzeń właśnie do takich bardziej radykalnych działań, czy raczej nie? Czy raczej świat jest politycznie, że tak powiem, zabetonowany?
No, mówienie o tym, że nastąpił koniec historii czy zabetonowanie systemu, to wiemy już, że się nie sprawdza. To znaczy pewnie gdyby pan redaktor prowadził ze mną tą rozmowę rok temu, to mimo, że służby już o tym mówiły i mimo, że politycy mieli już sygnały, to ja bym powiedział, że eskalacja wojny, no bo oczywiście wojna Rosji z Ukrainą zaczęła się w roku 2014, ale że eskalacja, przejście do pełnoskalowej wojny i zbrodnie, z jakimi mieliśmy do czynienia w Ukrainie, masowe groby, wykorzystanie gwałtu jako broni, że to jest niemożliwe. No, tego po prostu nie będzie. Więc rzeczywiście powiedzenie, że cokolwiek jest niemożliwe, jest bardzo trudne. My wiemy już w tej chwili, że część społeczeństw zachodnich, ale także z Europy Środkowej nie jest zadowolone, a przynajmniej i to w znaczącym stopniu, z polityki, jaką prowadzą ich państwa. Tak jest na Słowacji, gdzie politycy są raczej solidarni z Czechami, z Polską, z Litwą, Łotwą, z Estonią, ale społeczeństwo jest dużo bardziej podzielone. To znaczy te emocje proukraińskie są tam słabsze, a silniejsze są emocje, nie mówię, że dominujące, ale jednak silniejsze, prorosyjskie, a przynajmniej niechęci do tego konfliktu, jego niezrozumienia i niechęci do niego. Widzimy podobne protesty w Czechach, które zachowują się wobec Ukrainy bardzo lojalnie i bardzo ładnie. Tam jest przecież w przeliczeniu na jednego mieszkańca, o tak powiedzmy, więcej migrantów i uchodźców nawet niż w Polsce. Liczbowo oczywiście więcej jest w Polsce, ale Czechy są dużo mniejszym krajem niż my, dużo mniej liczebnym. No a mimo wszystko tam też pojawiają się takie głosy, no powiedziałbym też mocno inspirowane przez Rosję. No pamiętajmy, że w Czechach jest ogromna grupa Rosjan, to takie dowcipy krążą po Pradze. Co powinno zrobić władze czeskie, żeby się zemścić za jakieś ataki rosyjskie? No zbombardować Karlowe Wary, bo to jest miejsce, gdzie Rosjan było i jest nadal bardzo wielu. Więc to są wszystko rzeczy, które rzeczywiście bardzo dynamicznie się zmieniające.
Jak się okazuje, niestety nie ma zniesionych cały czas wiz dla Rosjan, co powoduje, że jest sposobność, by oni w takie miejsca atrakcyjne, turystyczne miejsca przybywali. Słuchajcie, postawmy kropkę w tym momencie. Wydaje się, że jest to zagrożenie, które być może, jeśli w ogóle jest, oby go nie było, ale jeśli w ogóle jest jeszcze jakoś niezdefiniowane, natomiast kto wie, być może służby mają jakąś szerszą wiedzę, nie tylko w tej sprawie niemieckiej, ale w ogóle, i być może takie działania dla dobrego funkcjonowania demokracji w jakiś sposób jest potrzebne, ale też stawiam to jako pewną hipotezę, a nie tezę. Zostańcie państwo z nami, przechodzimy do ostatniej, trzeciej piłkarskiej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
W niedzielny wieczór, grudniowy wieczór, z państwem i ze mną Tomasz Terlikowski, RMF FM i Dariusz Lipiński. A w ostatniej części chciałem porozmawiać z wami o rysie na polskiej drużynie. Myślę tutaj o tym fatalnym wizerunkowym sporze o tak zwaną niedoszłą premię, którą na początku obiecał Mateusz Morawiecki za wyjście z grupy, później wprost powiedział, że nie będzie środków rządowych na premię dla piłkarzy, ale w międzyczasie odbył się cały festiwal przypuszczeń, dzielenia przysłowiowej skóry na niedźwiedziu i niestety wizerunkowej klapy, która jest chyba niepotrzebna przede wszystkim drużynie, ale w ogóle niepotrzebna nam teraz, gdy trzeba porozmawiać poważnie o przyszłości polskiej piłki. Dariusz Lipiński, jak pan patrzy na tą sprawę?
No ja zgadzam się, że jest to sytuacja, której no lepiej, żeby jej nie było. Jest ona wizerunkowo niedobra dla no i dla piłkarzy, i dla premiera. Przy czym ja chciałbym powiedzieć, że jakby nie widzę jakiegoś wielkiego problemu w tym, że premier coś tam obiecał, w tym sensie, że no zawsze w budżecie są takie rubryki typu jakaś rezerwa budżetowa, więc jeżeli takie środki są, to premier powinien mieć jakąś tam możliwość przyznawania tego typu premii,
no ale no, no nie za wyjście z grupy na Mistrzostwa Świata, tak, no za Mistrzostwo Świata to
a wysokość, wysokość tej obiecywanej premii pana jakoś mimo wszystko nie chcę powiedzieć zbulwersowała, ale nie zdziwiła, bo to było 30 milionów złotych, a może nawet i wyżej.
No więc ja myślę, że to jest taki, oczywiście to jest suma no, każdego z nas bulwersująca, no bo dla każdego z nas i dla naszych słuchaczy to jest bardzo duża kwota. Ale tak jak powiedziałem, no gdyby to było Mistrzostwo Świata, no to miała być premia dla ludzi, którzy bardzo dobrze zarabiają, tak? Ja nie wiem, ile dziennie zarabia Robert Lewandowski, bo nie sprawdzałem tego i nie chce mi się tego przeliczać, ale oczywiście jakaś finansowa nagroda taka, żeby on ją brzydko mówiąc odczuł, no to musi być wysoka. Ja myślę, że dwie rzeczy tutaj są no powiedziałbym niestosowne. No pierwsze to jest no powiedzmy ta cała otoczka, w której to się odbywało, że tam sobie jakieś tam rozmowy przy stole, tu pada jakaś kwota, tutaj ktoś pyta, a może nie tyle, ale trochę więcej, bo to tak zdaje się miało wyglądać. W nieformalnej rozmowie, no ale nagle się okazało, że to się jakoś tam sformalizowało. A drugie to, że no mimo wszystko no jednak to wyjście z grupy to nie jest taki sukces, za który należałaby się specjalna premia, tym bardziej,
nagroda.
Bo w bardzo umiarkowanym stylu, delikatnie mówiąc.
Jak na tą sprawę patrzy Tomasz Terlikowski, piłkarze, znów tutaj zabrał głos Robert Lewandowski, uważają, że cytuję, my niczego nie oczekowaliśmy, niczego się nie domagaliśmy, ani też nie wyciągaliśmy rąk po publiczne pieniądze. Jest oczywiste, że lepiej, aby w ogóle tego tematu nie było, bo nie jechaliśmy na mundial dla pieniędzy. Chcę to jasno powiedzieć i faktycznie nie ma chyba powodów, by nie wierzyć Robertowi Lewandowskiemu. Zresztą wszyscy piłkarze, nawet ci najmniej znani, którzy pojechali na mundial, to są piłkarze, sportowcy bardzo dobrze zarabiający. Może faktycznie jest to burza w szklance wody, jak pan sądzi?
No, zacznijmy od Roberta Lewandowskiego. To znaczy ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że ten wywiad Roberta Lewandowskiego to jest jednak efekt działania jego PR-owców. Dlatego, że no, powiedziałbym, dziennikarze dowiedzieli się i opublikowali informacje o tym, że taka obietnica została złożona mniej lub bardziej formalnie, dlatego że my już wiemy, że przy stołach piłkarze się kłócili o to, jak tę sumę podzielić. Co oznacza, że jednak na nią liczyli. Nawet jeżeli dobrze zarabiają, to była twarda dyskusja o tym, kto ma ile za to z tych pieniędzy dostać, ile ma dostać piłkarze, ile ma dostać kadra i tak dalej. Więc no teraz Robert Lewandowski oczywiście ma świadomość, że z perspektywy piłkarzy informacja o tych dyskusjach nie jest pozytywna, więc udziela wywiadu, w którym wyjaśnia, że to nieprawda. Natomiast ja bym się cofnął wcześniej. To znaczy trzeba sobie powiedzieć, że PR-owo wszystko poszło nie tak, jak miało pójść. No bo oczywiście jest prawdą, że od 36 lat, jeśli dobrze pamiętam, polscy piłkarze nie wyszli z grupy. W związku z tym można było uznać, że jeśli wyjdą, no to należy im się jakaś nagroda, no bo to będzie fetowane jako sukces. Ale co poszło nie tak? No otóż to poszło nie tak, że oni wyszli z grupy w fatalny sposób. To znaczy to nie była ich zasługa, że oni z tej grupy wyszli, tylko to była zasługa Argentyńczyków, że nam nie wbili trzeciego gola. Złośliwi mówią, że między innymi dlatego, że wiedzieli, że jeśli wbiją nam trzeciego gola, to wejdzie kraj do dalszej części mundialu, którego geopolitycznie nie lubią, czyli Meksyk. Tam pojawiają się takie informacje, że pytali się swojego trenera, co tam z Meksykiem i z Arabią Saudyjską. Nam się jeszcze udało, bo Arabia Saudyjska wbiła gola, chociaż to akurat nie miało znaczenia. Więc nie była to specjalnie nasza zasługa, bardziej Argentyńczyków i innych piłkarzy. To była słaba jakość. Więc większość uważała, że nie bardzo jest za co ich nagrodzić. To jest pierwszy element. Drugi element, ktoś składając taką obietnicę... I no drugi właśnie, element, już tylko o drugim elemencie dobrze. Tylko powiem, króciutko już. Dobrze. I drugim elementem było to, że jednak te 30 milionów, oczywiście z perspektywy budżetu, to nie są nie wiadomo jak wielkie pieniądze, z perspektywy piłkarzy to jednak dodatkowy milion czy 900 tysięcy to są pieniądze, ale z perspektywy ludzi, którym w tej chwili pensje zjada, nie tylko w Polsce, ale w Polsce także inflacja, którzy mierzą się z zimą, i mierzą się z spadającymi właśnie przez inflację zarobkami, to jest duża suma. I w połączeniu z faktem, że to nie był dobry styl, w jakim oni do tej fazy się dostali i zaraz potem odpadli, no to jednak po prostu poszło nie tak, jak miało pójść. Wszyscy uważali, że będzie gigantyczny entuzjazm.
I tu chciałem zapytać pana redaktora, czy największym poszkodowanym nie jest właśnie powiedzmy zaufanie społeczne wobec polskiego sportu. Wydawałoby się, że jesteśmy już konkretnie wobec polskiej piłki, że jesteśmy już poza tymi fatalnymi sprawami korupcyjnymi, poza tym wszystkim, co toczyło polską piłkę, poza tym wyjściem z trudnych sytuacji, decyzji, jak czysto uprawiać piłkę. Wydawało się, że to już jest wszystko wyczyszczone, a tu proszę bardzo, okazuje się, że te stare problemy w nowej formie, bo oczywiście nie jest to absolutnie sprawa korupcyjna, ale w takiej formie, która budzi niesmak społeczny, znów się pojawia.
No tam, gdzie są ogromne pieniądze, tam są też ogromne, a w piłce nożnej są ogromne pieniądze. I jeszcze jak są przez państwo kontrolowane, to one są jeszcze jako tako lepiej lub gorzej, ale kontrolowane. Natomiast no, największą instytucją korupcyjną w piłce nożnej jest FIFA. I to wiemy. No, to znaczy nie byłoby tych mistrzostw w Katarze, gdyby ktoś, nawet nie wiemy do końca kto i ile, nie przytulił odpowiednich środków. Piłka nożna niestety jest pełna pieniędzy i często pieniędzy nie bardzo czysto wydawanych. No nie możemy mówić o tym, że wszystko jest wyjaśnione, bo nasz trener reprezentacji narodowej wielu z kwestii ze swojej przeszłości nie wyjaśnił. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione, my teraz wiemy. Parę pytań do niego jeszcze jest. On jest sprawny w odpowiadaniu, chociaż dziennikarze go nie lubią, bo też jest bywa bardzo nieprzyjemny. Ale te sprawy będą ciążyć i to powiedzmy sobie szczerze nie nad całym polskim sportem. To znaczy tam, gdzie nie ma takich pieniędzy jak w piłce nożnej, nie ma też tak mocnych oskarżeń i nie ma też tak wielkich problemów.
To na sam koniec tego wątku zapytam Dariusza Lipińskiego, jak odbudować w ogóle autorytet polskiej piłki. Wydaje się, że ta sprawa, i tutaj w pełni zgadzam się z Tomaszem Terlikowskim, że w sytuacji kryzysu, gdzie ludzie no, muszą się zastanawiać, co wpierw zapłacić z niezbędnych rachunków, ta sytuacja bardzo mocno pogorszyła zaufanie wobec polskiej piłki. Co teraz? Co dalej? Jak pan sądzi?
Trudno mi jest powiedzieć, jak odbudować autorytet polskiej piłki, bo niezależnie od tej sytuacji, o której teraz mówimy, ona oczywiście pogorszyła jeszcze ten wizerunek, ale no już wcześniej ten autorytet nie jest wielki, znaczy Polacy kochają piłkę nożną, Polacy są kibicami zagorzałymi piłki nożnej. Natomiast to jest taka troszkę miłość nieodwzajemniona, to znaczy piłkarze no, nie bardzo odpłacają proporcjonalnymi sukcesami te uczucia. Ja tak sobie oglądałem te występy Chorwacji, przecież małego kraju, gdzie oni no od szeregu już mistrzostw wchodzą do tej strefy medalowej, mają silne drużyny zresztą w innych sportach zespołowych również. Więc to jest takie pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć, bo nie jestem fachowcem. No jak w ogóle ta polska piłka powinna funkcjonować? Przecież ta nasza liga też jest na tle innych lig europejskich. No słaba, co tu dużo mówić. To nie jest kwestia jednego roku, dwóch czy trzech ostatnich lat, tylko ona jest słaba właściwie od zawsze. No, gdybyśmy o klubowy jakiś sukces się teraz zapytali, to musielibyśmy bardzo długo liczyć, kiedy jakiś znaczący sukces no, w pucharach europejskich był taki, o którym warto mówić. Także to jest chyba temat na zupełnie inną audycję i chyba z udziałem większych fachowców ode mnie.
Proszę Państwa, powiedział Dariusz Lipiński, że Polacy kochają piłkę, a słuchacze magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań kochają książki, więc moje kanoniczne pytanie, co panowie czytacie, co polecacie? Tomku, twoje propozycje.
No ja na koniec zupełnie zmienię temat. Ostatnio w takiej serii Biblioteki Patrystycznej wydawnictwo wam wydało kazania na temat homilii, na temat Ewangelii świętego Mateusza, świętego Augustyna, czy Augustyna z Hipony, jak jest na okładce. To jest nowe tłumaczenie z tego roku, pierwsze tłumaczenie zbioru tych tekstów. I ja zawsze bardzo polecam świętego Augustyna, bo on poza precyzją myśli potrafi też przepięknie obrazować pewne kwestie. Więc tak adwentowo, a przedświątecznie bardzo zachęcam do lektury tej książki. Warto wracać do mistrzów duchowych i intelektualnych.
Zaproponował mocną teologię nam Tomasz Terlikowski. Może dobra książka faktycznie na takie długie, zimowe wieczory, niestandardowa, a Dariusz Lipiński w którym kierunku pójdzie?
Ja bardzo dziękuję panu redaktorowi Terlikowskiemu za podpowiedź. Z przyjemnością też skorzystam, dlatego że ja bardzo lubię, cenię głębie myśli świętego Augustyna i czasami wierzyć się nie chcę, że ten człowiek żył no prawie 2000 lat temu, 1700 czy 1800 lat temu. Także z tej podpowiedzi na pewno skorzystam. Natomiast ja sobie na te późno jesienne czy wczesno zimowe wieczory sprawiłem no mały powrót do młodości, to znaczy sprawiłem sobie pięciotomową edycję utworów wybranych Marka Twaina i z przyjemnością wrócę sobie do przygód Tomka Sawyera, przygód Hucka Finna, ale w tym wydaniu jest też trochę utworów takich, których wcześniej nie czytałem, także to będzie taka mieszanka powrotu do młodości czytelniczej, a jednocześnie no
jakieś bardzo, nowe rzeczy, bardzo lubię, bardzo lubię, proszę Państwa, jak moi rozmówcy takie różnorodne książki z różnych dziedzin wybierają, pokazują. No nie ma dzisiaj z nami profesora Ratajczaka, który zawsze kwestie poezji Państwu proponuje, ale myślę, że teologia też po części może być poezją. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę. Moimi rozmówcami byli Dariusz Lipiński. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
I Tomasz Terlikowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Ja się Państwu kłaniam. Dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny. Radia Poznań.